Ojciec Święty Franciszek zaapelował o zakończenie konfliktu w Syrii. Wyraził nadzieję, że do pokoju przyczyni się Międzynarodowa Konferencja Genewa II.
Jednocześnie w Papieskiej Akademii Nauk zorganizowano międzynarodowe spotkanie osobistości świata polityki, dyplomacji, kultury i ekonomii na temat sytuacji w Syrii. Debacie przyświecało hasło: Syria, czy możemy pozostać obojętni?
Papież Franciszek, zwracając się do przedstawicieli akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej Korpusu Dyplomatycznego, przypomniał, że miniony rok przyniósł na świecie wiele zniszczenia i śmierci.
Ile bólu, ile rozpaczy powoduje zamknięcie w sobie, które stopniowo przybiera oblicze zawiści, egoizmu, rywalizacji, głodu władzy i pieniędzy, oświadczył. Papież nie traci nadziei na zakończenie konfliktu w Syrii. Wyraził przekonanie, że aby do tego doszło, potrzebna jest odnowiona wspólna wola polityczna. Przypomniał też on o konieczności pełnego poszanowania prawa humanitarnego w Syrii.
Ojciec Święty Franciszek wielokrotnie apelował o zakończenie wojny w Syrii i na Bliskim Wschodzie. Ogłoszona przez papieża modlitwa o pokój w Syrii w ocenie wielu zapobiegła wybuchowi globalnej wojny, mówi profesor Mieczysław Ryba, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Wielu ma przekonanie, że nie tylko jest to autorytet dla świata chrześcijańskiego, ale w jakimś sensie również dla innych religii. W związku z czym, no jeśli jakaś szansa jest na pokój w Syrii, czy pokój na Bliskim Wschodzie, no to być może tego typu inicjatywy najbardziej to wróżą. Tam zaognienie jest tak duże, poczucie krzywdy wzajemnej tak daleko posunięte. Pamiętajmy, że to jest zupełnie też inny obszar cywilizacyjny, jeśli bierzemy pod uwagę kraje islamskie, kraje arabskie. Zwykle tam porządek zaprowadzano za pomocą siły. Tutaj po pierwsze to się nie da już w tej chwili, bo mamy te siły dosyć porównywalne, więc trzeba szukać autorytetu zewnętrznego. Daj Boże, że tego typu inicjatywa w jakiś sposób wpłynie na stronę konfliktu po to, żeby sytuację uciszyć.
Z danych Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka wynika, że miniony rok był najkrwawszym w czasie tej wojny. Zginęło ponad 73 tysiące osób, z czego blisko 22,5 tysiąca to ludność cywilna.
Do prokuratury okręgowej w Warszawie trafiło zawiadomienie dotyczące niedopełnienia obowiązków przez prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalenę Gaj wobec telewizji Trwam.
Początkowo zawiadomienie w tej sprawie posłowie Solidarnej Polski skierowali do prokuratury generalnej. Ta poinformowała w piśmie o przekazaniu sprawy właściwej miejscowo prokuraturze w celu rozpoznania.
W zawiadomieniu posłowie podnieśli sprawę zaniechania przez UKE rozpatrzenia wniosku Fundacji Lux Veritatis dotyczącego zmiany decyzji o rezerwacji częstotliwości dokonanej w 2011 roku na rzecz telewizji publicznej.
Obecna decyzja świadczy o tym, że prokurator generalny postanowił nie odrzucać naszego zawiadomienia, tylko podać wstępnej kontroli tę sprawę. No nas ta sytuacja cieszy, aczkolwiek trzeba być bardzo czujnym, bo w wielu przypadkach tak bywało, że prokurator generalny przekazywał, a potem prokuratura okręgowa nie zawsze te postępowania wszczynała, czy nie zawsze widziała znamiona takiego przestępstwa. Mam nadzieję, że prokurator każdoczesny, który otrzyma tą sprawę, będzie ją rozpatrywał w sposób rzetelny, wolny od uprzedzeń politycznych, kulturowych i religijnych i w sposób merytoryczny wyjaśni, dlaczego szefowa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zwleka z rozpatrywaniem poszczególnych wniosków Fundacji Lux Veritatis.
Mówiła poseł Solidarnej Polski Beata Kempa, była wiceminister sprawiedliwości.
A przypomnijmy, od 9 sierpnia 2013 roku, kiedy Fundacja Lux Veritatis otrzymała koncesję, nadawanie programu telewizji Trwam w sygnale multiplexu pierwszego nie jest możliwe, ponieważ w dalszym ciągu dysponentem przynależnych jej częstotliwości jest telewizja publiczna.
Dzieje się tak pomimo upływu kilku miesięcy, od kiedy prezes UKE powinien z urzędu dokonać zmiany decyzji rezerwacyjnej zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, powiedział poseł Andrzej Romanek.
My uważamy, że takie postępowanie jest sprzeczne nie tylko z przepisami kodeksu postępowania, ale z podstawową zasadą państwa prawa, praworządności, bo organy administracji powinny z urzędu, co jest niezwykle istotne, działać na podstawie i w granicach prawa, skoro jest koncesja, a warunkiem koniecznym do nadawania była ta koncesja, to telewizja publiczna powinna tę częstotliwość zwolnić. Obowiązkiem prezesa było tego dopilnować. Wniosek został złożony, prezes niestety tego obowiązku nie dopełnił. Termin maksymalny to jest termin miesięczny, a przecież upłynęło już kilka miesięcy, mamy rok 2014. Ile można czekać? To jest element kolejny, element retorsji wobec Fundacji Lux Veritatis i Telewizji Trwam.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce, by Polacy finansowali działalność misyjną nie tylko mediów publicznych, ale także prywatnych podmiotów.
Pieniądze na ten cel miałyby pochodzić z opłaty audiowizualnej, która ma zastąpić obowiązujący teraz abonament radiowo-telewizyjny.
Zgodnie z założeniami projektu ustawy, opłata audiowizualna byłaby obowiązkowa. Powszechna. Roczny koszt blisko 100 zł ponosiłby każdy, kto ma możliwość odbioru programu. Obecnie trwają analizy prawne nowych zapisów.
W pierwszym roku obowiązywania opłaty minimum 10% dochodów z niej miałoby być przeznaczone na dofinansowanie programów misyjnych realizowanych przez podmioty prywatne. Ta kwota w przyszłości miałaby być zwiększana.
Takich rozwiązań jak częściowe finansowanie mediów prywatnych nie ma w krajach europejskich, mówi medioznawca Hanna Karp i dodaje, że celem działania stacji prywatnych jest zarobek, a nie misja.
W tej sytuacji wspomaganie telewizji komercyjnych, prywatnych, pieniędzmi zebranymi od obywateli, często przecież nienależnymi do społeczeństwa bogatego, wręcz przeciwnie, to jest rzecz zupełnie niezrozumiała i nie wiemy dlaczego, z jakiego powodu mamy wspierać tych, którzy traktują media jako właściwie fabryki do zarabiania pieniędzy. Po drugie jest też pytanie, co właściwie tak naprawdę jest drugim dnem tego typu rozwiązania, bo tutaj należy spodziewać się, że jednak jeżeli tak rzeczywiście będzie, to z pewnością działały tu jakieś drugie siły, jakiś lobbying, czyli jakieś wpływy tych, którzy są właścicielami mediów prywatnych.
Poseł Anna Sobecka, członek Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, stwierdziła, że pieniądze dostałyby stacje poprawne politycznie, które przedstawiają antypolskie postawy.
Za co mamy płacić? Na TVN i Polsat, notabene, który ma 13 stacji na multipleksie, na stacje, które nadają filmy antypolskie, walczą z kościołem, uprawiają tabloidyzację, na gwiazdorskie kontrakty, na przykład pana Lisa. My wspierajmy telewizję Trwam i Radio Maryja, media, które pełnią rzeczywistą, rzetelną misję w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i ludziom. Są edukacyjne i mogą je oglądać bezpiecznie dzieci przez cały czas.
Opóźnienia, niewłaściwy nadzór i złe regulacje to zarzuty Najwyższej Izby Kontroli w sprawie łupków.
Izba krytycznie oceniła działania administracji publicznej oraz przedsiębiorców podejmowane w związku z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż gazu łupkowego w Polsce.
Kontrolerzy wytykają, że tylko 3 osoby wydawały i nadzorowały setkę łupkowych koncesji, a jeśli dodać opóźnienia prac nad nowymi przepisami, to dopiero za 12 lat mamy szansę dowiedzieć się, ile gazu mamy w łupkach.
Przygotowywane zmiany prawa, ustawy, która dotyczyłaby poszukiwania gazu łupkowego i przepisów dotyczących opodatkowania kontrolowanej działalności, zatrzymały się na etapie uzgodnień międzyresortowych i licznych konsultacji społecznych. Nie powołano dotąd ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów pełnomocnika rządu, który koordynowałby wszystkie prace w zakresie poszukiwań gazu łupkowego. Mimo deklaracji o priorytetowym traktowaniu poszukiwań złóż gazu, Ministerstwo Środowiska nie potrafiło właściwie zorganizować prac resortu, tak by te zadania deklarowane jako priorytetowe były realizowane stosownie do ich rzeczywistego znaczenia dla państwa.
Mówił Paweł Biedziak, rzecznik Izby.
NIK wskazuje też, że postępowania administracyjne w sprawie udzielania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie gazu z łupków były prowadzone przez resort środowiska nierzetelnie i przewlekle.
Według kontrolerów działania w kierunku ustalenia zasobności krajowych złóż gazu łupkowego nie doprowadziły dotąd do wiarygodnego oszacowania ich wielkości.
Komisja Europejska nie zgodzi się na zmianę unijnych zasad wypłacania zasiłków rodzinnych imigrantom zarobkowym z innego kraju Unii Europejskiej, powiedział komisarz Unii Europejskiej do spraw zatrudnienia Laszlo Andor. Dodał, że wszelkie zmiany w tej kwestii byłyby sprzeczne z zasadą niedyskryminacji.
Jeśli chodzi o tak zwany eksport zasiłków rodzinnych, to wykluczamy jakiekolwiek zmiany, które byłyby dyskryminacją pracowników z innego kraju Unii Europejskiej, płacących podatki i składki na ubezpieczenie społeczne w kraju goszczącym, akcentował Andor, komentując brytyjskie żądania ograniczenia eksportu zasiłków na dzieci.
To, że w dobie kryzysu szuka się oszczędności, jest zrozumiałe, ale nieakceptowane ważne jest to, aby robić to kosztem tylko wybranych grup obywateli, zwraca uwagę europoseł Konrad Szymański i dodaje, że główną przyczyną napięć jest poszerzenie strefy Schengen o Rumunię i Bułgarię.
W całej Unii Europejskiej rośnie napięcie związane z tym, że tamtejsze systemy opieki społecznej są używane przez nie tylko obywateli tych państw członkowskich, ale również przez wszystkich, którzy korzystają z unijnej swobody poruszania się, podróżowania, podejmowania pracy w innych krajach Unii Europejskiej. To jest zrozumiałe, że w dobie kryzysu szuka się oszczędności. W tym wypadku mamy do czynienia z taką właśnie działalnością. Natomiast oczywiście jest nieakceptowalne, żeby robić to kosztem tylko wybranych grup obywateli. Jeżeli Unia cokolwiek miała znaczyć dla obywateli, to między innymi możliwość podróżowania, równe prawa na wspólnotowym rynku, więc oczywiście to jest problem, który trzeba rozwiązać i trzeba tutaj zapewnić równość praw także polskich obywateli, chociaż to nie polscy obywatele są główną przyczyną tych napięć. Przede wszystkim to jest związane z poszerzeniem strefy Schengen w ostatnim czasie o Rumunię i Bułgarię.
Jutro w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na krańcach zachodnich i na południu miejscami opady deszczu. Rano możliwe opady marznące powodujące gołoleć. Na pozostałym obszarze opady deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu. Przejściowo możliwe opady marznące powodujące gołoleć.
Temperatura od 5 stopni na południowym zachodzie, od 0 do 4 na przeważającym obszarze i do minus 1 stopnia na północnym wschodzie.
Wiatr słaby i umiarkowany południowy.
A ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie jutro 1003 hektopaskale i będzie spadało.
Informacją o pogodzie kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.